Słuchajcie, radia RMF24. My teraz zajmiemy się aktualną sytuacją w Ukrainie. Czy ten rok to będzie rok zakończenia tego konfliktu? Wczoraj agencja Reutera podała, że wysłannik Donalda Trumpa do spraw Ukrainy i Rosji, generał Kate Kellogg, przełożył podróż do Kijowa i innych europejskich stolic na czas po inauguracji nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. O przyczynach tej decyzji nie poinformowano. Co to oznacza? Jak wygląda aktualna sytuacja na ukraińskim froncie? O tym porozmawiam z analitykiem i ekspertem do spraw obronności Jarosławem Wolskim. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No i pytanie fundamentalne. Czy przełożenie wizyty generała to jest dobry sygnał? Tak choćby interpretują to władze ukraińskie, albo przynajmniej tak mówią, nie, że tak to interpretują. Czy to jest dobry krok? Czy to jest zapowiedź jakiejś zmiany? Czy to jest bez znaczenia?
Czy należy mieć świadomość, że dochodzi do zmiany administracji w Stanach Zjednoczonych? Nowa administracja Trumpa, jak każda administracja w momencie przekazania władzy, właściwie jej przyjęcia, musi okrzepnąć, czyli musi przejąć w pełni ową władzę i to zawsze zajmuje czas. W krajach, które są dojrzałymi demokracjami, to zajmuje od miesiąca do dwóch. W krajach, które mechanizmy demokratyczne jeszcze wypracowują, to potrafi zająć nawet do roku czasu. Oczywiście w przypadku Stanów Zjednoczonych mówimy o tym pierwszym przypadku, więc nawet w tak dopracowana, jeżeli można tak powiedzieć, demokracja w wykonaniu amerykańskim będzie potrzebowała od miesiąca do dwóch miesięcy, żeby nastąpiła ta sukcesja władzy. Dobrze zatem, że zadecydowano o odłożeniu podróży pana generała w czasie, ponieważ ona się już odbędzie w nowej rzeczywistości, w rzeczywistości administracji Trumpa. I będzie ona wyrazem nowej polityki Stanów Zjednoczonych względem Ukrainy i względem Rosji.
Przyglądamy się temu, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i tam wygląda na to, że sam Trump zmienił już język. On już nie mówi o tym, że zakończy wojnę w 24 godziny. Mówi o tym, że skończy ją w pół roku, że doprowadzi do rozmów. No i pytanie fundamentalne. Na razie Putin się nie pali do rozmów. Ukraina oczywiście sygnalizuje wolę ustępstw, bo nie ma wyjścia w odróżnieniu od Rosji. A zatem ktoś rzeczywiście usiądzie w tym nadchodzącym półroczu od rozpoczęcia prezydentury Trumpa do rozmów, czy to jest cały czas w sferze fikcji?
Wydaje się, że w tym roku raczej będą miały miejsce rozmowy pokojowe dotyczące zaprzestania wojny na Ukrainie. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że jest szereg czynników, które to warunkują. Przede wszystkim możliwość ukraińskiej obrony, jak na razie wyjątkowo korzystny wynik walk trzyletnich dla Ukrainy, ponieważ Ukraina obroniła niepodległość, obroniła niezależność, a strata terytorialna tego państwa przez ostatnie dwa lata, nie mówimy oczywiście o 2022, tylko 2023 i 2024 rokiem, można ją porównać do straty czterech powiatów na terytorium Polski. Czyli Ukraina przez ostatnie dwa lata straciła relatywnie mało swojego terytorium. Oczywiście te straty z 2022 roku i wybicie przez Rosjan korytarza z Doniecka na Krym są dość istotne. Natomiast generalnie jak na razie efekt tego konfliktu jest dla Ukrainy dość korzystny. Ukraina obroniła niepodległość, obroniła niezależność. Nie straciła Zadnieprza, nie straciła okręgu przemysłowego.
No, z drugiej strony rosyjscy komentatorzy mówią, no dobrze, jeszcze nie straciło, ale punkt A, my teraz idziemy do przodu, punkt B, powoli, ale idziemy, punkt B, Ukraina traci zaplecze ludzkie, to znaczy niespecjalnie ma z kogo powoływać i punkt C, Zachód zaczyna się chwiać, więc pytanie, dlaczego Rosja miałaby usiąść do tych rozmów, skoro może uzyskać więcej za jakiś czas?
Znaczy tutaj znowuż należy pamiętać o kilku kwestiach. Pierwsza jest taka, że Ukraina ma z kogo powoływać. Ukraina ma rezerwy osobowe i ma rezerwy mobilizacyjne, tylko Ukraińcy podjęli świadomą decyzję o nieobniżaniu wieku mobilizacji. Po to, żeby zachować, to mówiąc brzydko, biologiczną tkankę narodu. Więc Ukraina ma rezerwy osobowe, Ukraina ma jeszcze ponad 1,5 miliona żołnierzy, których może powołać, czy mężczyzn poborowych. Jeżeli chodzi o wsparcie Zachodu, to należy pamiętać o tym, że poza krajami takimi jak Węgry czy Niemcy, to wsparcie Zachodu od 3 lat jest wyjątkowo odczuwalne i ono w zasadzie pozwala Ukrainie prowadzić działania wojenne. Tutaj oczywiście wielkim niewiadomym są Stany Zjednoczone i polityka Trumpa. I to jest czynnik kluczowy, rzecz jasna. Natomiast w przypadku Rosjan i tego, co mówią komentatorzy rosyjscy, to oni oczywiście z przyczyn jasnych dla wszystkich w Rosji wolności słowa, nie mogą powiedzieć, że sytuacja też wcale nie przedstawia się tak dobrze, ponieważ dużym znakiem zapytania jest to, jaka jest kondycja rosyjskiej gospodarki. No i trzeba pamiętać o tym, że Rosjanie obecnie są w stanie kontynuować ten konflikt tylko i wyłącznie dzięki amunicji dostarczanej z Korei Północnej. Pojawia się sprzęt z Korei Północnej. Więc państwo, które roiło sobie, że jest drugim albo trzecim supermocarstwem na świecie, nagle może po 3 latach kontynuować tę wojnę tylko i wyłącznie dzięki wsparciu reżimu w Korei Północnej. Sytuacja Rosjan jest dużo gorsza niż przedstawiają to w swoim przekazie propagandowym, zwłaszcza na Zachód. Rosjanie starają się od dłuższego czasu wywrzeć wrażenie, że klęska Ukrainy jest nieunikniona, że oni postępują naprzód. No tak, postępują, ale w tempie właściwym dla ofensyw z pierwszej wojny światowej. Ten front jest de facto statyczny w tej chwili od 2 lat. Są pewne drobne jego wahnięcia, ale generalnie mówimy o konflikcie, który jest wyjątkowo mało dynamiczny. Natomiast rzecz jasna, jest szereg różnych prognoz, jest szereg przewidywań, co się może wydarzyć w tym roku. Natomiast wszyscy zgadzają się co do jednego. Kluczowe jest to, jaką politykę obierze Donald Trump. Kluczowe jest to, jaki będzie pomysł Donalda Trumpa na zaprzestanie tego konfliktu. No w przypadku Ukrainy oczywiście środki nacisku Stanów Zjednoczonych są potężne i trudno z nimi dyskutować, a mianowicie no, wizja odcięcia Ukrainie dostaw amunicji, broni z USA. Natomiast w przypadku Rosji tematyka jest dużo bardziej skomplikowana, ponieważ pytanie, czy Rosję będzie można przymusić do tego, żeby usiadła do rozmów pokojowych? To jest na pewno bardzo dobre, bardzo celne pytanie. Natomiast sytuacja w Rosji może być dużo gorsza niż się wydaje. No i trzeba pamiętać o tym, że dla elit rosyjskich, a zwłaszcza dla otoczenia Putina, jest to wojna o wszystko, ponieważ charakterem Rosji jest to, że przegrany duży konflikt zewnętrzny, który toczy Rosja, zwykle kończy się rewoltą w tym kraju i wymianą elit politycznych, ale zwykle wymianą wraz ich z głowami. W związku z powyższym otoczenie Putina, ono toczy walkę o przeżycie, walkę o przetrwanie. I dlatego Rosja weszła na stopę mobilizacji gospodarki, weszła na stopę wojny totalnej, czego na Zachodzie niestety często się nie rozumie. Także Rosja to jest kraj, który w tej chwili toczy wojnę totalną z Ukrainą, a Rosja uważa, że toczy wojnę totalną z Zachodem. Natomiast na Zachodzie ta optyka no, niestety się rozmywa.
To jeszcze pytanie o tych żołnierzy północno-koreańskich. Pan już wspomniał o tym, że Rosja toczy te wojny między innymi dzięki wsparciu Korei Północnej i amunicji. Ale pytanie, czy żołnierze północno-koreańscy, którzy się pojawili na froncie w Kursku, w obwodzie kurskim, ale wydaje się, że nie tylko, to jest znaczące wsparcie, czy to jest wyłącznie symbol?
Prawdopodobnie w rejon Kurska trafiło około 15 tysięcy żołnierzy koreańskich, czyli taki odpowiednik 4 brygad, powiedzmy, rosyjskich. Jest to istotne wsparcie dla Rosjan, ponieważ ci żołnierze pozwalają kontynuować Rosji operacje w rejonie Donbasu, Doniecka. Należy pamiętać o tym, że Rosjanie od sierpnia zeszłego roku stracili ponad 200 tysięcy żołnierzy w swojej operacji ofensywnej. Mówimy o zabitych i rannych, ale rannych takich, którzy musieli zostać zdemobilizowani z tej armii, czy już nie będą mogli brać udziału w walkach. To są horrendalne straty. To są straty, które są na kontynencie europejskim notowane od czasu II wojny światowej. I teraz armia rosyjska oczywiście nie cierpi na brak ochotników, ponieważ w tej chwili odszkodowanie za poległego w specjalnej operacji wojskowej jest dla większości Rosjan warte więcej niż życie. Czyli śmierć stała się więcej warta niż życie, zwłaszcza w tych biednych zabajkalskich okręgach rosyjskich, gdzie przed wojną średni zarobek miesięczny to było $300. Natomiast jeżeli chodzi o wąskie gardło rosyjskie, to są to ośrodki szkoleniowe, które są w stanie szkolić około 25 tysięcy żołnierzy miesięcznie. No i Rosjanie ponoszą tak horrendalne straty, które zaczęły przekraczać nawet tą monstrualną wydolność rosyjskich ośrodków szkoleniowych. Dlatego pomoc ze strony Korei Północnej, dlatego ten udział żołnierzy koreańskich w walkach w Kurskim jest dla Rosjan no, dość istotny.
I na koniec pytanie. Wspomniał pan o tym, że ten front trochę przypomina ten front zachodni I wojny światowej. To znaczy tam prawie nie ma ruchu, chociaż ludzie cały czas giną. Dokładnie tak samo jak w czasie I wojny światowej. Co się w tej chwili dzieje na froncie i jak radzą sobie siły ukraińskie? Bo znowu, ja wiem, że to jest element wojny informacyjnej, ale co jakiś czas słyszymy taki przekaz, powtarzany także przez media zachodnie, czy przez analityków zachodnich, że Rosjanie są bliscy przerwania frontu, że są miejsca, gdzie ten front może pęknąć i wtedy oni się wlewają, no i realizują kolejne cele wojskowe.
Ukraiński front pękł już 4 razy w tej wojnie. Ani razu Rosjanom nie udało się przejść do działań w głębi, ani razu nie udało się Rosjanom wykorzystać faktu, że jakaś brygada ukraińska czy batalion dosłownie się rozsypał. Rosjanie 4 razy już w tej wojnie mieli wyjątkowo korzystną sytuację, żeby dokonać jakiegoś przełomu albo wprowadzić jednostki, które mogłyby działać w głębi, i za każdym razem okazali się być do tego po prostu niezdolni. Więc takie sytuacje miały już miejsce i nigdy nie skończyły się one po myśli Rosjan. Jedyną taktykę, którą w tej chwili Rosjanie prowadzą, właśnie taktykę, powiedział, że strategię względem Ukrainy, to jest narzucenie Ukrainy wojny materiałowej, czyli narzucenie Ukrainie wojny na wyniszczenie i ścieranie potencjału swojego i potencjału ukraińskiego, wychodząc z założenia, że Rosjanie mają większą bazę mobilizacyjną. I teraz jest to rosyjskie założenie, które może się sprawdzić, o ile ustanie pomoc Zachodu. Ponieważ jeżeli ta pomoc Zachodu będzie kontynuowana i nowoczesne uzbrojenie zachodnie będzie dostarczane, to jest to odpowiedni sposób budowania odpowiedzi na większą przewagę rosyjską w zakresie mobilizowanych żołnierzy i w zakresie uzupełnień sprzętu. Natomiast obecnie konflikt wygląda tak, że Rosjanie prowadzą wyjątkowo dla siebie krwawe ataki. W tych atakach ponoszą często bardzo odczuwalne straty. Dość powiedzieć o tych wspomnianych ponad 180, w zasadzie ponad 200 tysięcy żołnierzy rosyjskich, którzy polegli albo zostali ciężko ranni od sierpnia 2024 roku. I w tym momencie zbliżamy się do momentu, w którym będziemy mogli powiedzieć, że już 800 tysięcy żołnierzy rosyjskich zostało zabitych i rannych w tym konflikcie. To jest hekatomba. Natomiast no, optyka, tak jak wspomniałem, władz rosyjskich jest taka, że one toczą wojnę o wszystko, wojnę o przetrwanie, toczą wojnę totalną. Natomiast całość przetrwania niepodległości Ukrainy spoczywa na pomocy państw zachodnich.
Czyli trochę to wszystko wydarzy się poza samą Ukrainą. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był analityk i ekspert do spraw obronności Jarosław Wolski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.